Dyskurs 10. Miłość i poświęcenie lekarstwem na gniew i pragnienia. Gniew rodzi się z pragnienia, pragnienie z myśli. Zatem myśli są źródłem zarówno gniewu, jak i pragnień. Tak jak nie otrzymasz tkaniny bez nici, a nici bez bawełny, tak gniew nie pojawi się bez pragnienia, a pragnienie bez myśli. W Gicie boski nauczyciel nazwał pragnienie i gniew ogniem. Ogień może być bardzo niebezpieczny, nawet jeśli płonie w pewnej odległości od ciebie. Pomyśl, jak bardzo musisz być ostrożny, kiedy szaleje on w twoim sercu. Ogień pożądania i gniewu wypala w tobie wszelkie boskie i ludzkie przymioty, pozostawiając jedynie cechy właściwe naturze demonicznej. Płomień pożądań nie gaśnie nigdy. Bez względu na to, jakiego paliwa mu dostarczysz, czy to drewna, oliwy, czy czegoś innego, nigdy nie będzie miał dość. Zatem czy istnieje jakaś możliwość ugaszenia tego ognia? Pan rzekł w Gicie: możesz pokonać gniew miłością, a pragnienie wyrzeczeniem i poświęceniem. Tam, gdzie jest miłość, nie ma miejsca na gniew. Jeśli wypełnisz swe serce miłością, gniew i nienawiść nie zapuszczą w nim korzeni, tak jak na jednym krześle nie usiądą jednocześnie dwie osoby. Musisz zrobić wszystko, żeby w twoim sercu rozkwitła miłość jak najpiękniejszy kwiat. Miłość jest spontaniczna, nie dostrzega żadnych wad ani słabości innych. Zawsze daje i przebacza, natomiast małe, samolubne ego bierze i zapomina. Gdzie jest miłość, nie ma egoizmu. Gdzie panuje ego, nie ma miłości. Nie istnieje nic na tym świecie, czego nie mógłbyś osiągnąć, jeśli tylko zajaśniejesz boską miłością. Ona pokonuje wszelkie przeszkody. Tak więc, aby przezwyciężyć gniew, musisz wypełnić serce miłością i sprawić, by stała się ona twoją dominującą siłą. Jeżeli uzmysłowisz sobie, że najwyższy Bóg, którego kochasz i czcisz, zamieszkuje zarówno twoje serce, jak też serce każdej innej istoty, nie będziesz w stanie odczuwać nienawiści czy gniewu. Czy możesz żywić jakiekolwiek negatywne uczucia wobec kogoś, w kim widzisz Boga? Dlatego zawsze bądź świadomy Jego wszechobecności i kieruj się miłością. Jak Swami wcześniej wspominał, miłość wyrażona w myślach staje się prawdą, wprowadzona w czyn darmą. Jeśli twoje uczucia wyrażają czystą miłość, odczuwasz spokój, a jeśli miłość przyświeca twojemu rozumieniu świata, szanujesz i miłujesz każdy aspekt i każdą formę życia, co oznacza, że spontanicznie realizujesz zasadę niekrzywdzenia. Tak więc miłość wyraża się jako prawda, prawość, pokój i niekrzywdzenie. Ona jest istotą, wspólnym mianownikiem tych najwyższych wartości. Jeśli twymi myślami nie kieruje miłość, nie ma w nich prawdy. Jeśli brak jest miłości w tym, co robisz, postępujesz niezgodnie z darmą. Jeśli nie czujesz miłości, nie wzniesiesz się do poziomu niekrzywdzenia. Tak jak cukier jest podstawowym składnikiem różnych słodyczy, tak miłość jest istotą prawdy, prawości, pokoju i niekrzywdzenia. Miłość to Bóg, Bóg to miłość. Boska moc, ta życiodajna energia, to właśnie miłość. Tylko ona może pokonać nienawiść i gniew, dlatego żyj w miłości. Złość jest źródłem wielu kłopotów i problemów. Włacza ona twojej godności i człowieczeństwu. Niepostrzeżenie wkrada się w bardzo subtelnej formie i stopniowo zaczyna nad tobą panować. Najpierw prosi o odrobinę miejsca. Daj mi tylko tyle miejsca, żebym mogła usiąść, mówi. Kiedy już się rozgości, oznajmia: teraz wygodnie się tu położę i zostanę. Nie wolno ci użyczyć jej nawet najmniejszego skrawka swego serca, ponieważ jeśli raz ją wpuścisz, nie będziesz mógł się jej pozbyć. Nie odejdzie, choćbyś nawet chciał jej dać za to wszystko swoje pieniądze. Złość jest najgroźniejszą trucizną. Chroń swe wnętrze przed jej działaniem. Zanim samochód zatrzyma się, jako sygnał ostrzegawczy zapalają się czerwone światła. Podobnie, zanim wybuchniesz gniewem, twoje oczy robią się czerwone, usta zaczynają drżeć, a temperatura ciała wzrasta. Gdy tylko zauważysz któryś z tych symptomów, postaraj się natychmiast opuścić miejsce, w którym przebywasz. Posiedź chwilę w samotności, aż wróci spokój. Możesz również wziąć zimną kąpiel, bo wyrażenie gniewu w słowach jedynie skomplikuje sytuację. Nawet jeśli bronisz prawdy, a twoja reakcja wydaje się uzasadniona, musisz wypowiadać się w sposób łagodny i miły, żeby nikogo nie zranić. Wielbiciel Boga musi umieć łagodzić gniew miłością płynącą z głębi serca. A jak poradzić sobie z pragnieniami? Aby pokonać pragnienia, musisz rozwinąć w sobie skłonność do ponoszenia ofiar, czyli gotowość do poświęceń i wyrzeczeń. Wyrzeczenie nie oznacza porzucenia rodziny ani rezygnacji z posiadanych dóbr i wycofania się z życia do leśnej pustelni. Przestajesz pragnąć danego przedmiotu, kiedy uświadamiasz sobie jego niedoskonałości, kiedy uznajesz fakt, że jest on czymś przemijającym i bezwartościowym z duchowego punktu widzenia, ponieważ nie pomoże ci zbliżyć się do najwyższego celu. Ową bezużyteczność przedmiotów tego świata możesz uświadomić sobie w każdych warunkach, nawet jeśli jesteś głową rodziny i materialny aspekt życia absorbuje cię najbardziej. Przypuśćmy, że stoi przed tobą talerz z twoją ulubioną potrawą, a ty z radością zamierzasz ją zjeść. Nagle wchodzi kucharz i mówi: proszę tego nie jeść, do garnka wpadł owad i cała potrawa jest zakażona. W momencie, w którym uświadamiasz sobie szkodliwość tego, na co miałeś tak wielką ochotę, apetyt znika bez śladu. Podobnie rzecz się ma z pragnieniami i przedmiotami pragnień. Podlegają one ciągłym zmianom i pewnego dnia przestają istnieć. Skoro już to wiesz, jak możesz angażować się w zdobywanie kolejnych przedmiotów, licząc na nieprzemijającą radość z ich posiadania? Żywność jest lekarstwem na chorobę zwaną głodem. Dlaczego traktujesz ją jako jeden ze środków zaspokajania zmysłowych zachcianek? Gdy jesteś chory i przypisano ci leki, czy odmawiasz zażycia ich, ponieważ są niesmaczne? Uświadom sobie fakt, że wszelkie przedmioty tego świata to lekarstwa na twoje choroby i nic więcej. Kiedy czujesz się dobrze, nie potrzebujesz żadnych leków. Gdy zachorujesz, nie możesz odmówić przyjmowania ich tylko dlatego, że ci nie smakują, jeżeli chcesz wyzdrowieć. Obecnie uganiasz się za różnego rodzaju smakołykami, które zamiast leczyć twoje choroby, jeszcze je bardziej pogłębiają. Sądzisz, że jesteś szczęśliwy, odkrywając coraz to nowe przyjemności tego świata i otaczając się przedmiotami, które, jak ci się wydaje, zapewniają ci komfort i radość. Prędzej czy później przekonasz się, że twoje szczęście jest ulotne, kiedy staniesz w obliczu konsekwencji tych wszystkich uciech, którym się teraz oddajesz. Wyobraź sobie piękne drzewo z gałęziami obsypanymi kwiatami i owocami. Pewnego dnia zaczyna ono usychać, a jego kwiaty więdną. Czy z powodu niedoboru wody albo nawozu? Czy zaniedbano je? Nie, jakiś szkodnik je zaatakował, lecz podgryza tylko korzenie, a to doprowadza do ruiny całe drzewo. Tak samo dzieje się, kiedy do twego serca dostaną się szkodniki pragnień i nienawiści. One cię zrujnują, to pewne. Z perspektywy materialnego aspektu życia, bogaty człowiek wydaje się być kimś lepszym, lecz w świecie ducha stan posiadania nie ma żadnego znaczenia. Miłość bliźniego jest o wiele ważniejsza od wszelkich dóbr materialnych. Jeśli nie wykorzystujesz ich w celach dobroczynnych, nie przedstawiają one sobą żadnej wartości. Masz 4 synów, z których każdy będzie rościł sobie prawo do twojego majątku. Pierwszy to dobroczynność, drugim jest rząd, trzecim złodziej, a czwartym ogień. Każdy z nich spodziewa się otrzymać po tobie w spadek. Jeśli wszystko przekażesz pierwszemu, pozostali nie dostaną nic. Jeśli oddasz wszystko na cele dobroczynne, pozostali trzej będą musieli uszanować twoją decyzję i nie będą nalegać na otrzymanie swojej części. Jeśli łożysz na cele dobroczynne, rząd zwalnia cię od podatków. Możesz się również nie obawiać ognia ani złodziei. Jeśli więc będziesz wspierał dobroczynność, którą można porównać do najstarszego syna, czyli naturalnego spadkobiercy, pozostali nie wystąpią z żadnymi roszczeniami. W przeciwnym razie rząd albo złodziej zainteresują się twoimi dobrami. A gdyby nawet ci dwaj zostawili cię w spokoju, któregoś dnia ogień może zniszczyć wszystko, co posiadasz. Dlatego Gita naucza, że prawdziwą wartością jest miłość bliźniego, a nie majątek. Podobnie nieumiejętność wypowiadania się, lecz prawda, którą przekazujesz za pomocą słów, jest istotna. Jeśli nie będzie prawdy w tym, co mówisz, twoje słowa pozostaną bezwartościowe. Gita naucza również, że wartość ludzkiemu życiu nadaje dobry charakter człowieka. Jeśli ci go brak, całe twoje życie okaże się bezcelowe. Musisz zatem ukształtować w sobie szlachetny charakter, aby stać się godnym swojego człowieczeństwa, którego znamionami są szlachetne myśli, prawe postępowanie, łagodna i miła mowa oraz właściwy człowiekowi sposób życia. Musisz być bardzo ostrożny w słowach i czynach. Zamiast żyć 100 lat jako wrona żywiąca się odpadkami po innych, o wiele lepiej jest przeżyć kilka chwil jako łabędź o niesplamionym imieniu i nieskazitelnym charakterze. Gita nazywa taką szlachetną duszę, której życie wypełnia jedynie dobroć, paramahansą, czyli najświętszą istotą. Prawe czyny są dużo bardziej istotne od siły fizycznej. Ciało, które nie służy innym, jest jak martwe. Używaj swojego ciała, aby służyć światu, a nie tylko zaspokajać własne, egoistyczne potrzeby. W dzisiejszych czasach cokolwiek człowiek czyni, myśli czy mówi, jest najczęściej podyktowane przez ego. Chcąc przezwyciężyć ego, musisz ciągle poszukiwać okazji, aby pomagać innym i umacniać w sobie tendencje służenia. Bardzo trudno jest urodzić się w ludzkiej postaci. Zatem zastanów się nad tym, jak właściwie spożytkować tę najwyższą formę życia, która została ci dana, jak przezwyciężyć pragnienia i gniew, udaremniające ci osiągnięcie celu. W jaki sposób możesz wyzwolić się od tych głęboko zakorzenionych złych nawyków i zastąpić je dobrymi? Rozważmy następujący przykład. Pewnego dnia przychodzi do twego domu piękny pies. Nie wiesz, do kogo należy. Jest tak sympatyczny, że karmisz go, aby zatrzymać go na chwilę i nacieszyć się jego obecnością. Następnego dnia pies znów przychodzi o tej samej porze i znów witasz go i karmisz. I tak oto pies zaczyna przychodzić codziennie i coraz bardziej przywiązuje się do ciebie. Pewnego dnia odkrywasz, że on już nie ma zamiaru odejść, po prostu mieszka u ciebie. Lecz radość, którą odczuwasz, patrząc na fizyczne piękno, nie trwa długo. Końcowo piękno przestaje cię cieszyć. Wracając do psa, zaczyna cię męczyć jego ciągła obecność, więc szukasz sposobu pozbycia się go. Najpierw musisz postawić sobie pytanie, dlaczego pies tak mocno przywiązał się do ciebie i zamieszkał w twoim domu. Otóż powodem tego jest fakt, że odkąd przyszedł, regularnie go karmiłeś, głaskałeś i podziwiałeś, poświęcając mu dużo uwagi. To właśnie owa codzienna praktyka umocniła przywiązanie pomiędzy tobą i psem. Obecnie musisz podjąć nową praktykę, która z kolei zerwie te więzy i uwolni cię od psa. Najlepszą metodą jest odwrócenie procesu, który doprowadził do powstania przywiązania. W przypadku psa, gdyby nie dawano mu jedzenia i zachowywano się wobec niego obojętnie, wkrótce odszedłby z własnej woli. To codzienna praktyka doprowadziła do powstania przywiązania i niepożądanych cech i tylko praktyka może je zniweczyć i zmienić. Bhagavad Gita mówi, że praktyka jest początkiem i podstawą procesu duchowego rozwoju. W 12 wersecie rozdziału o Bhakti Jodze powiedziano: dzięki praktyce zdobędziesz wiedzę, dzięki wiedzy będziesz mógł ćwiczyć medytację. Medytacja rozwinie w tobie zdolność do poświęceń, a dopiero wówczas osiągniesz spokój umysłu. Tak więc wszystko zaczyna się od regularnej praktyki. Przez wiele wcieleń byłeś zakochany w zewnętrznym pięknie i pozwalałeś unosić się pragnieniom i gniewowi, więc te namiętności zakorzeniły się głęboko w twoim sercu, aż stałeś się ich niewolnikiem. Same słowa nie wystarczą, aby je teraz wyplenić. Po długim okresie umacniania w sobie wszelkich przywiązań, negatywne cechy zapuściły tak silne korzenie, że nawet jeśli będziesz je systematycznie przycinał, będą odrastać. Skoro pragnienia stały się integralną częścią ciebie samego, możesz pozbyć się ich jedynie przez odwrócenie poprzedniego procesu, czyli ćwiczenie nieprzywiązania i wyrzeczenia. Na początku pragnienia wydają się atrakcyjne. Dopiero po jakimś czasie pojawia się do nich niechęć. Jednak wówczas uwolnienie się od nich jest już bardzo trudne, faktycznie prawie niemożliwe. Zatem najlepiej byłoby, gdybyś od samego początku rozwijał w sobie zdolność wyrzeczenia i nieprzywiązania, nie ulegając swoim pragnieniom. Traktuj to jako metodę kształtowania charakteru. Jeśli nie wypracujesz w sobie postawy poświęcenia i umiejętności opierania się pokusom, nie będziesz przygotowany na przyjęcie daru łaski Boga. Nieposkromiony koń, samochód bez hamulców, czy też życie bez opanowanych zmysłów są bardzo niebezpieczne. Podporządkowanie sobie zmysłów jest niezwykle ważne. Patanjali podkreślał w Yoga Sutrach potrzebę ograniczania tendencji umysłu do błądzenia w różnych kierunkach, do podążania za pragnieniami. Umysł i zmysły muszą być trzymane w ryzach. Nawet szczęście ponad miarę może okazać się szkodliwe. Wszystko ma swoje granice, pewien zakres właściwego funkcjonowania. Normalna temperatura ciała wynosi 36,6 stopni Celsjusza. Jeżeli podwyższy się choćby o 1 stopień, organizm choruje, a jeśli utrzymuje się na właściwym poziomie, funkcjonuje prawidłowo. Ciśnienie krwi powinno wynosić 120/80, wartość 150/90 wskazuje na chorobę. Podobnie liczba uderzeń serca na minutę powinna wynosić około 75, przyspieszone tętno świadczy o chorobie. To samo odnosi się do twoich oczu, które funkcjonują prawidłowo jedynie w pewnym zakresie natężenia światła. Zbyt silne światło ślepia i uszkadza wzrok. To samo dotyczy uszu. Jeśli poziom dźwięku przekroczy właściwy dla ucha zakres, jak to ma miejsce w pobliżu samolotu, pociągu lub głośnika, słuch zostanie uszkodzony. Widzimy, że życie jest jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz prowadzić z nią nieograniczone interesy, możesz popaść w tarapaty. Powinieneś zaakceptować pewne normy zachowania i nie przekraczać określonych granic. Można to również nazwać dyscypliną. Dyscyplina jest niezbędna dla duchowego rozwoju, bowiem bez niej człowiek upodabnia się do zwierzęcia. Lecz sama dyscyplina również musi mieć pewne granice, abyś mógł cieszyć się życiem. Powinieneś zatem zrozumieć, że wszystko podlega określonym ograniczeniom. Jeśli będziesz ich przestrzegał, życie nie sprawi ci kłopotów. Gita zaleca, abyś zwracał szczególną uwagę na swych dwóch potężnych wrogów, kamę i krodę, czyli na pragnienia i gniew, które musisz pokonać. Ci wrogowie nie atakują cię z zewnątrz, oni czają się w twoim wnętrzu. I jeśli nie potrafisz stawić czoła wewnętrznym nieprzyjaciołom, jak możesz mieć nadzieję na pokonanie zewnętrznych? Lecz zwyciężysz ich wszystkich z łatwością, jeśli tylko zapanujesz nad gniewem i pragnieniami. Bhagavad Gita uczy, że gniew i pragnienia można pokonać jedynie miłością, wyrzeczeniem i poświęceniem.